temat dzisiejszego słowa to jest Jezus i Jego Ewangelia. Powiedzmy, Jezus i Jego Ewangelia. To już powiedziałem w czasie zbierania kolekty z tego 10 rozdziału, ale teraz otwórzmy 8 rozdział. I to jest słowo, którym chciałem się dzisiaj podzielić z wami. Wiecie, w tym czasie kwarantanny... Mogę chodzić, tak? Swobodnie, tak? Okej? Okay. Super. Bardzo fajnie jest, słuchajcie, że mamy ten nowy sprzęt i możemy transmitować to i nie muszę mieć nóg przyspawanych do podłogi. To jest takie rewelacyjne. Słuchajcie, w czasie tej kwarantanny mam wiele różnych myśli i po prostu prawdopodobnie przez to, że miałem dużo mniej zajęć, mogłem jeszcze więcej czerpać z różnych źródeł informacji, co spowodowało, że dla mnie, człowieka, który nigdy nie przestaje myśleć, przyszło tsunami myślowe i informacyjne i po prostu i mnie przytłoczyło. Wiecie, na początku, kiedy to wszystko zaczęło się dziać 2 miesiące temu, to po prostu, nie mając nic do roboty, siedziałem i czytałem, ile wlezie. Oglądałem, byłem wszędzie, na Twitterach, na Facebookach, na portalach informacyjnych. Nagle odkryłem w sobie zdolność do czytania analiz, nawet medycznych, w języku angielskim. Po prostu niebywałe zupełnie. Stałem się studentem trzeciego wieku i zacząłem robić doktorat z kilku dziedzin naraz. I wiecie, i to mnie zaczęło przytłaczać. Zacząłem tracić życie, nie wiedziałem po prostu, gdzie jestem, co się ze mną dzieje. I mówię sobie, nie, muszę jakoś to opanować. Muszę po prostu ten informacyjny natłok, coś muszę z nim zrobić. I wiecie, pierwsza myśl, jaka była, to taka, że sobie posegregowałem sobie to wszystko. Czyli na początek mówię, zrobię sobie segmenty i w określonym czasie będę zajmował się tymi segmentami. Pierwszy segment to był oczywiście ten COVID medyczny, tak? Musiałem dokształcić z wirusologii, z epidemiologii. Musiałem po prostu, zacząłem analizować to, później zacząłem sprawdzać, czy ten wirus naprawdę istnieje, czy nie istnieje. To jest bardzo pracochłonne w dzisiejszych czasach, kiedy wiele ludzi mówi, że nie istnieje, ale jednak okazuje się, że moja przyrodnicza wiedza nie poszła na darmo i po prostu nie uległem zwiedzeniom i wierzę, że istnieje. I już wiem, ale później zacząłem się interesować, czy to naprawdę jest takie niebezpieczne, jak to naprawdę, jaka ta śmiertelność, jak to się rozprzestrzenia i co z tego będzie. I to był jeden segment, tak? I oczywiście jak miałem na niego ochotę, to wskakiwałem z niego, wychodziłem z niego. Ale później się okazało, słuchajcie, że tych segmentów jest bardzo dużo. Bo nagle się okazało, że mamy nakładkę na to ekonomiczną, życia ekonomicznego, tak? Co z nami będzie, tak? Kiedy mamy ten, jak to się nazywa, shutdown, tak? Lockdown, tak? Shutdown. Lockdown ekonomiczny po prostu. Co z tego będzie, tak? Co będzie w naszych portfelach, jak będziemy płacić raty hipoteczne, czy będziemy zarabiać w ogóle pieniądze, czy to już ten czas, że nie będzie można kupować i nabywać, opisane w objawieniu, tak? I co z tego będzie? I to się wylało dużo. Zacząłem analizować, patrzeć, słuchać, że może będzie dobrze, może będzie źle, a w Polsce to chyba będzie dobrze, bo my ciągle jesteśmy trochę uwstecznieni. A to tak naprawdę to dotknie tych bardzo rozwiniętych gospodarek. A nasza to jeszcze ciągle dużo ludzi na wsi mieszka, więc pewnie przeżyjemy. I wiesz, i zacząłem to analizować i studiować. No ale później się okazało, że to nie wszystko. Teraz się okazuje, że kiedy próbuję wskoczyć z powrotem do boksu pod tytułem epidemiologia, wirusy, to nagle się okazuje, że ta dziedzina nie jest niezależna od dziedziny polityki. I nagle się okazuje, słuchajcie, że to, co podejmują decyzje ministrowie i rządy, jest związane z opinią publiczną i to, jakie są naciski, bo żyjemy w liberalnej demokracji i rządzący nie mogą sobie tak zdecydować wbrew nastrojom społecznym. Więc kiedy już nastroje społeczne się podskoczyły do góry i kiedy już wszyscy drżą i boją się, że za chwilę umrą, to ci politycy, nawet jak mają dobre dane naukowe, żeby pewne rzeczy robić i pewnych rzeczy robić, to nie mają wolności, żeby je wprowadzić, bo nagle się może okazać, że demos zmiecie ich z ich stołków, kiedy oni zaczną coś robić niewłaściwego. I wiecie, no i teraz dobrze, to już mamy 3 boksy, już mamy medycynę, już mamy ekonomię, teraz mamy już politykę, tak? Jak to wpływa, jak to się dzieje? Teraz mówię, no Boże, no to co trzeba zrobić, żeby ten strach zmniejszyć? No to pierwsze patrzę, że ten strach nakręcają media, że one żyją z tego, że nic się nie zmieniło, wiecie, od 100 lat, że zły news to najlepszy news, bo on przyciąga uwagę. Jak możesz kogoś wystraszyć, podminować, po prostu powiedzieć mu, że już wkrótce będzie skończony, to po prostu jest rewelacyjny, bo nagle oglądalność skacze i wszyscy chcą być na bieżąco. Więc sobie mówię, Boże, co z tymi mediami? A później przychodzi jeszcze gorsza informacja, a mianowicie taka, że żyjemy w czasie mediów szybkich. To znaczy jeszcze nie ma niczego w oficjalnych, jeszcze trzeba pół godziny poczekać na RMF FM, czy na jakąś inną stację, ale w mediach tych szybkich, twitterowych już mówią, gdzie, pod jakim adresem, o czym rozmawiają i co prawdopodobnie będzie. Wiecie, ja byłem przekonany, kiedy jeszcze mieliśmy mieć ostatnie nabożeństwo, jeszcze mieliśmy je mieć, a do mnie już informacje docierały, że Marek, ale ty w ogóle się nie przejmuj, bo ty nie dojedziesz, bo na granicach Warszawy będą bramki i ty w ogóle nic nie planuj. Ja mówię, ale jak to? To jest możliwe, bo moja kuzynka, która jest terapeutką, ona ma w terapii sąsiada, który pracuje w MSWiA i tam już jest wszystko wydrukowane i tylko czeka. No nie, Marek, no nie pamiętasz stanu wojennego po prostu. To w takie rzeczy się przygotowuje. I wiecie, ja nie wiedziałem, czy ja dotrę to na stanie nabożeństwa. Więc mamy media i mamy te szybkie media, bezpośrednie, te, które szybko docierają. I wiecie, i w tym wszystkim na koniec mówię, Boże, ale przecież jeszcze jest temat Kościoła. To jest najgorsze, bo to ja za to akurat odpowiadam. Bo jestem pastorem i jestem tutaj po prostu zawodowo zaangażowanym w biznes i usługi religijne. I teraz co z tym zrobić? No z jednej strony jest jakiś pozytyw, no bo jak my się ocalejemy i będziemy cisnąć, to słuchajcie, to w tym momencie ocalimy jakieś dusze przed paniką. Poślemy tych ludzi, jak ich dobrze zachęcimy, to poślemy ich do potrzebujących. Możemy, wiecie, wypełnić swoją rolę w tym całym zamieszaniu. No ale się okazuje, że to nie takie proste, bo nagle się okazuje, że kościoły podlegają takim samym prawom o zgromadzenia jak inni, no i nagle się okazuje, że klapa. I wiecie, teraz wam tylko to przepraszam, może za długo to mówiłem, ale to jest naprawdę prawda o mnie, to co wam teraz powiedziałem. To jest po prostu mój stan mentalno-emocjonalny w tym czasie. Wiecie, i w tym wszystkim zobaczyłem, że ja po prostu nie mam życia, że ja jestem w kosmosie, że ja nie wiem, co ja robię. Że tyle rzeczy jest. Więc zacząłem oczywiście, tak jak zwykle robię, zacząłem czytać Biblię, zacząłem modlić się i pierwsze słowa, na jakie padły moje oczy, to były z Mateusza 6. Przy czym nie otwierajcie tego, Mateusza 6:33, bardzo znany werset. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko będzie inne wam dodane. Więc już o tym głosiłem tutaj na którejś z poprzednich niedziel, ale zaczęła do mnie wracać myśl, Marek, po prostu oszalejesz, jak najważniejszych rzeczy nie uczynisz najważniejszymi w swoim życiu. Jak pierwsze rzeczy nie staną się pierwsze, to nic się nie poukłada, to się po prostu wszystko rozlezie i się skaszani. I wiecie, i zacząłem wracać do tego i kiedy modliłem się nad tym Mateusza 6:33, to miałem wrażenie, że Jezus zaczyna mnie pytać, i teraz dochodzę już do tematu, Jezus i Jego Ewangelia, miałem wrażenie, że Jezus zaczyna mnie pytać i mówi, Marek, a czy to słowo wypełnia się w twoim życiu? Najpierw szukajcie Królestwa Bożego. I wiecie, i to jest zaskakujące, jakie odpowiedzi udzieliłem Panu Bogu. Ja się 30 lat z takich odpowiedzi nabijałem. Natrząsałem się, kpiłem z wierzących i niewierzących. Ale kiedy Jezus zadał mi to pytanie, to ja mu powiedziałem, no jak nie, jak tak. Przecież jestem pastorem, prowadzę kościół, głoszę kazania, głoszę modlitwy, jak nie zajmuję się Królestwem? I wiecie, i teraz i miałem wrażenie, że widzę twarz uśmiechniętego Jezusa, który patrzy na mnie i mówi, Ciesiołka, co ty gadasz? Co ty gadasz? Co ma piernik do wiatraka? Co ma piernik do wiatraka? Co ma twój po prostu, twój zawód, twoja aktywność religijna, twoje modlitwy na małżeństwa i to, że po prostu jesteś wokół cyklonu religijnego wspólnego z Królestwem Bożym? I wiecie, i mnie sparaliżowało. Ja pomyślałem, tak, to są różne rzeczy jednak. To są różne rzeczy. Moje po prostu życie z Jezusem sam na sam, sprawa Królestwa Bożego, po prostu może mieć związek z moją służbą, z moim powołaniem, z Kościołem, z modlitwami, z głoszeniami i powinna mieć. Ale wiecie, my po prostu mamy już 2000 lat chrześcijaństwa, nie wiem ile tysięcy lat judaizmu, mamy historię religii i wiemy, że na każdym etapie byli ludzie, którzy byli zaangażowani bardzo mocno w życie religijne, ale niekoniecznie mieli społeczność z Bogiem i niekoniecznie ich życie emanowało Bożym życiem. Więc wiesz, to, że nasze mózgi, nasza energia, że spalamy ją w dziedziny, które wydają się pożyteczne, wcale nie znaczy, że spalamy to dla sprawy Królestwa. Bo wiecie, czym jest Królestwo Boże. I to teraz, wy to już wiecie, ale to, bo to powtarzamy do znudzenia. Ale apostoł Paweł bardzo wyraźną definicję Królestwa Bożego dał. Napisał to w liście do Rzymian, zdaje się. Powiedział, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Czyli to, czym rządzą się nasze serca. To po prostu, w jakim miejscu jest nasze życie. I to o tym decyduje. Wiesz, jakbym mógł trochę tak już być trochę łaskawy dla siebie i już nie pałować się za to bycie pastorem, który Jezusowi mówi, no jak nie, jak tak, jak nie zajmuje się królestwem, jak się zajmuje, to też mogę zrobić wycieczkę do każdego z nas, wiesz, bo my myślimy, że na przykład jak zajmujemy się naszymi dziećmi i naszymi rodzinami, jesteśmy zatroskani o byt naszych domów, to robimy najsprawiedliwszą rzecz, jaka jest na ziemi. Ale to wcale nieprawda. Można być po prostu zakręconym, skołowanym rodzicem, małżonkiem, który uważa, że nikogo nie okradł, nikogo nie pobił, uczciwie chodzi do pracy, a można być absolutnie poza Królestwem Bożym. Bo pytanie jest, kiedy ostatnio porozmawiałeś z Jezusem? Kiedy Jego życie się w tobie objawiło? Kiedy wyszła Boża radość? Kiedy Boży pokój rządził tobą? I kiedy z ciebie w postaci Ewangelii wyszło to na innych? To się liczy. I wiecie, teraz przechodzimy do Ewangelii Marka i tu już zostaniemy do końca kazania. Zaczniemy od samego końca. To jest 8 rozdział Ewangelii Marka od 34 wersetu. A przywoławszy lud, wraz z uczniami swoimi rzekł, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Bo kto chciałby duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, chociażby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co człowiek da w zamian za duszę swoją? Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Więc Jezus tutaj mówi, kto utraci duszę swoją, dla mnie i dla Ewangelii, ten ją zyska. A kto będzie chciał zachować swoją duszę, ten ją i tak utraci. Wiecie, to słowo dusza w tym fragmencie, ono oznacza po prostu życie. W niektórych tłumaczeniach nawet jest to tak przetłumaczone, że kto chciałby zachować życie swoje, ten je utraci. Więc nie chodzi do tego duszka, o tego kacperka białego, że go jak go nie oddasz, to go utracisz i tak. Tylko chodzi po prostu o życie, o soki życiowe, o wnętrze, o twojego ducha, o to, o istotę twojego życia. I wiesz, my po prostu próbujemy to zachować, próbujemy ocalić całe życie, bijemy się o nasze życie. A Jezus zachęca nas, mówi, wypuść to, wypuść to. Wiecie, w tym czasie, w którym jesteśmy, to co mi najbardziej doskwiera, to jest brak kontroli nad swoim życiem. Bo z różnych stron mam informacje, że nie mogę robić tego, co zwykle robiłem. I z różnych stron są te informacje, nie tylko z mediów. Wiesz, sklepów nie mam otwartych, tych, które lubię, restauracji. Nie mogę po prostu odwiedzić niektórych osób. Po prostu nie mogę zaplanować rzeczy. Nasze dwie duże konferencje Perspektywy Nieba zostały odwołane. Mój czerwcowy wyjazd na konferencję do Świdnicy został odwołany. Wiele innych rzeczy zostało pozamienianych. Ja po prostu chciałbym cisnąć życie tak, jak cisnąłem do tej pory, a nie mogę. Chciałbym przed południa spędzać na joggingu, modlitwie i studium słowa, a mam dzieci w domu pod moim dachem, które nie poszły do szkoły. Po prostu, rozumiesz, wszystko nam się zmieniło. I wiecie, i kiedy czytałem te słowa, przypomniałem sobie, że w momencie, kiedy się nawracałem, był rok 87, miałem 19 lat, 1987, poprzedni wiek, kiedy się nawracałem, było jeszcze 2 lata do wyborów. 1000 lat temu tak to było, absolutnie. Poprzednie tysiąclecie. Wiecie, ja pamiętam, że wtedy, kiedy się nawracałem, to jaka atmosfera wtedy panowała. Już było dawno, wiecie, posprzątana była Solidarność, po prostu było pozamiatane, już było długo po stanie wojennym, był totalny kryzys, była szarzyzna, mieszkałem w internacie, na stołówce miałem po prostu urozmaicone menu w minimalnych ilościach, czyli pół serka topionego, ćwiartkę chleba albo plaster pasztetowej i ćwiartkę chleba. I po prostu i nie było nigdzie żywności, nie było w co się ubrać. Ja chodziłem ubrany, żeby było tak kolorowo i trochę hipisowsko, to chodziłem w kufajce roboczej z lasu, takiej pikowanej, którą sobie dla rozrywki hipisowskiej dziergaliśmy w kwiaty kolorowe i w naszych walonkach filcowych jeździliśmy do Słupska. Się okazywało, że to był dobry sposób na zrobienie wrażenia na dziewczynach. Jakiś koloryt jest po prostu. Jacyś goście ze wsi zjeżdżają się. Nie mieliśmy na nic wpływu. Wszyscy byli przekonani, że wojska radzieckie w Polsce zostaną na wieki, że trzeba jakoś przepękać ten system. Miałem znajomych, którzy mieszkali po prostu ze swoimi rodzicami na jednym pokoju, wychowując dwójkę dzieci. Wiecie, po prostu nie było, było zero. Było totalne, przytłaczające uczucie, że nie można nic zaplanować, że nie ma kariery, nie ma rozwoju. Wiecie, te rzeczy, które my teraz mamy, wiesz, co planujesz, gdzie zbudujesz dom, jak będziesz żył, jak będziesz miał zawód, jak się rozwiniesz, gdzie pojedziesz na wakacje. Słuchajcie, tego wszystkiego po prostu nie było. To było skasowane. Nikt o tym nie marzył nawet po prostu. Ktoś, wiesz, jakiś tam człowiek, bo był w PZPR-ze, kupon dostał, pojechał nad Balaton do Bułgarii, to był po prostu jakiś mega odjazd. Warszawiacy trochę lepiej w tym czasie żyli, ale tutaj jak was znam wszystkich, to w większości jesteśmy spoza przyjezdni i my w naszych miejscowościach tego nie mieliśmy. I wiecie, i tamten czas, a ten czas, tak, i Bóg mi to pokazał, ale w tamtym czasie była jedna rzecz. W tamtym czasie kwitło przebudzenie. Przyjeżdżał Billy Graham, przyjeżdżał David Wilkerson. Na wielkich po prostu halach we Wrocławiu były ewangelizacje z Wilkersonem. Nawracały się masę ludzi. Ludzie byli głodni. W naszym internacie, w którym nic nie było, po moim nawróceniu, krótko potem była stuosobowa grupa nawróconych chłopaków, wielbiących Boga, głoszących Ewangelię, płaczących przed Panem. Po prostu kościoły pękały w szwach. Były po kilka nabożeństw. W tygodniu, regularnym, normalnym takim zborze w Słupsku, do którego chodziłem, było spotkanie, wiecie, liderów grup domowych w poniedziałek, we wtorek było spotkanie modlitewne, w środę było nabożeństwo nauczające, w czwartek było ogólne nabożeństwo dla zboru, w piątek była ewangelizacja, po prostu każdego dnia. Wiele zborów miało dwa nabożeństwa niedzielne. My w zborze, do którego z Izą trafiliśmy, mieliśmy niedzielne nabożeństwo, które było nauczaniem dla wierzących, a wieczorem na Nowogrodzkiej, na Żurawiej, Róg Żurawiej, okej, blisko centrum, na tyłach, blisko rotundy, mieliśmy wieczorne spotkanie przebudzeniowe, na które był obowiązek przyprowadzić niewierzących znajomych, którzy się nawracali. Wiecie, jak sobie spróbuję skleić te dwie rzeczywistości, to po prostu to jest niemożliwe. I wiecie, i nie chodzi o to, nie mówię teraz z tego w związku z jakąś próbą cofania czasu, tylko mówię o tym, że kiedy czytam, kiedy Jezus mówi, jeżeli ktoś chce zachować swoje życie, to nie utraci. A kto utraci swoje życie, wypuści, ten je zyska. Wiecie, byłem młodym chłopakiem w 87 roku, oddałem życie Jezusowi i natychmiast opowiadałem o tym wszystkim, którzy mnie otaczali. I oni się natychmiast nawracali. Wiecie, teraz kiedy siedzę w tej kwarantannie, kiedy czytam te wersety, najpierw szukajcie Królestwa Bożego, kto porzuci wszystko dla mnie i dla Ewangelii, to zastanawiam się, kiedy ja ostatni raz tak po prostu face to face znajomemu powiedziałem te proste słowa, które kiedyś nie schodziły mi z ust. Czy znasz Pana Jezusa? Czy zaprosiłeś Go do swojego serca? Czy uczyniłeś Jezusa już Panem swojego życia? Czy wypuściłeś kierownicę swojego życia, swoich rąk? Ja nie pamiętam, kiedy ja to po prostu ostatnio robiłem. Z nieznajomym albo z znajomym, który nie zna Pana. Zacząłem się zastanawiać, kiedy ja po prostu nie w związku z moim zawodem, z przygotowywaniem kazań, z ciśnięciem kościoła, z modlitwami o naród i kraj, kiedy ja po prostu twarzą w twarz z Nim rozmawiałem i nie chciałem wychodzić z tej rozmowy i to mi wystarczyło za wszystko w moim życiu. Absolutnie za wszystko. Za wszystko. Nic nie mogło tego zastąpić. Wiecie, i o tym mówi Jezus, kiedy przychodzi tutaj i jest ze swoimi uczniami. On mówi, utrać swoje życie, zdecyduj o tym, żeby utracić swoje życie. Bo jak będziesz trzymał swoje życie, zaciskał palce na swoim życiu, na różnych dziedzinach swojego życia, to i tak je utracisz. I tak w pewnym momencie powiedz, Na co mi to było? Jestem zmęczony. Stracisz swoją młodość, stracisz swoją siłę i znajdziesz się w miejscu i powiesz, no i po co tak cisnąłem? Czy dzisiaj mam więcej niż miałem, jak byłem młody? Wiecie, wczoraj byłem na spacerze z psem, rozmawiałem z Jezusem i mówię, Panie Jezu, ja już młodszy to nie będę, zmarszczek będę miał coraz więcej, siwizny będę miał coraz więcej. Już tu mam tak po bokach, ostatnio się zastanawiałem, bo byłem w tym, w Rossmanie i tak sobie myślę, patrzę, kupić, nie kupić, mówię. Wiesz, i wiem, że już po prostu lepiej nie będzie. Oczywiście jakaś dieta jest, jakaś dyscyplina jest, ale bądźmy szczerzy, lepiej nie będzie. Ale modliłem się wczoraj, szedłem ze spacerzy i modliłem się i mówię, Jezu, ale jedną rzecz mi daj zachować. Jedną rzecz mi daj zachować. Daj mi zachować młodość mojego serca. Bo to nie musi się starzeć. To jest właśnie to, co ja wam dzisiaj czytam. Kto utraci swoje życie, kto wypuści wszystkie dziedziny swojego życia, porzuci je i powie, nie będę cisnął w tą doczesność do spuchnięcia, ale pójdę w to, co jest istotą, co jest sprawą mojej ojczyzny niebieskiej, to zachowam moją młodość. Wiecie, apostoł Paweł, który po prostu tracił swoje życie, głosząc Ewangelię i podróżując, on powiedział w swoim liście, że zewnętrzny mój człowiek, mój namiot, on niszczeje z każdym dniem, ale mój wewnętrzny człowiek młodnieje, odnawia się z każdym dniem. Wiecie, nie wiem, czy po prostu spotkaliście kiedyś człowieka, który powiedział, słuchaj tam, nieważne, bo w środku to po prostu jest generator i on z roku na rok coraz bardziej kipi i żyje. Ja wierzę, słuchajcie, że takie rzeczy są możliwe. Dzisiaj miałem sen. Opowiadałem Izie w samochodzie. Pewnie jakby tu siedziała, to by kiwała głową, żebym tego stu nie opowiadał. Ale słuchajcie, śniło mi się, że byłem na wyspie na Morzu Śródziemnym. Taka wyspa... Teraz jak wam opowiadam, to sobie to niezłe szopki są, jak się dowiecie, jakie mam sny, bo to wtedy będzie... Ale być może za dużo filmów oglądamy, to jest z tym związane. W każdym razie, słuchajcie, śniło mi się, że w takiej wyspie na Morzu Śródziemnym, taka góra i na tej górze tak gęsto domy, takie pałace zbudowane, trochę jak w Chorwacji na tych wyspach, wiecie, taka piramida domów na takiej wyspie gęsto i ja tam byłem. Przyjechałem tam i słuchajcie, i tam mieszkali sami po prostu starzy kardynałowie. Po prostu tacy, wiesz, starzy jezuici po prostu w sutannach, wiesz. I po prostu, wiesz, i tam... I ja byłem z nimi. I słuchajcie, wszyscy byli mądrzy. Wszyscy byli mądrzy. Wszystko wiedzieli o życiu i o Bogu. A z drugiej strony wszyscy byli totalnie, cały czas uśmiechnięci byli. Poorane twarze, łysi, siwi, wiesz, ledwo się ruszający, ale wszyscy się uśmiechali tak na lewo i prawo. Ja mówię, Boże, co to za po prostu raj jest. Normalnie do raju trafiłem i czułem tak, że to jest raj. Jak wam powiedziałem kardynałowie, to ja wiem, że... Ale wy nie byliście w tym moim śnie i nie czuliście tego, co ja czułem. A ja po prostu czułem, Boże, jestem w raju, jestem otoczany mędrcami, bożymi ludźmi, doświadczonymi życiem, wszystko wiedzący o Bogu. I jeszcze po prostu, wiesz, i ten uśmiech na ich twarzach. I powiem wam tylko jedną scenkę z środku tego snu, bo to całkiem długi sen był i tam się dużo rzeczy działo, dużo rozmów. Z kim ja tam nie porozmawiałem? Mógłbym z nazwiska wymienić. Ale słuchajcie, pewnie ci siedzimy na stołówce przy jakiejś kolacji i siedzi taka młoda dziewczyna, ona też tam wylądowała tak jak ja, gdzieś z zewnątrz, turystycznie, nie wiem. I ona mówi, że mnie mój po prostu... A skąd jest? Ona mówi, a z Brazylii jestem. A ten kardynał taki siedział tutaj, siedział... To wiecie, no... Dobra, już nieważne, jak którzy nazwiska, bo wam się po prostu może wtedy przełączyć, emocje wam się mogą przełączyć. Także moje były absolutnie pozytywne, nie? Tam siedział jeden taki bardzo znany, tak się przysługował, i drugi był taki stary jezuita. Nie kardynał, ale jezuita, taki stary ksiądz. I on mówi, jak to cię rzucił? Ciebie rzucił? Do tej dziewczyny, do tej Brazylijki mówi, tak, a jak on ma na imię? Jose. A ten kardynał mówi, dawaj nam tego Jose, zasztyletujemy go, co on narobił? ta Brazylijka patrzy na tego, wiesz, starego jezuitę, a on się tak uśmiecha i mówi, no co się dziwisz, my jesteśmy jezuitami, my tu mamy specjalną kieszonkę w sutannie na takie noże do skrytobójstwa. I ha, 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 i wiecie, i wszyscy przy tym stole, ha, 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 dawać nam tego Jose, załatwimy ją, jak on mógł tą dziewczynę zostawić, pacan jeden. I wiecie, ja siedzę, a tam po prostu radość aż kipi, aż się prawie, wiecie, jak po prostu w Shire, po prostu kiedy hobici przy piwie siedzą, po prostu, wiecie, wszystko w sufit wylatuje po prostu, nie? I wiecie, po prostu obudziłem się z tego snu i mówię, Jezu, normalnie w raju byłem. Tyle radości, wiesz. I później, wiecie, jak jechałem do kościoła, to sobie myślałem, jakie to ma znaczenie, ale powiem wam, teraz widzę, że najważniejsze z tego snu to była ta radość, która tam kipiała na tej wyspie. Ludzi starych, wiecie, zoranych życiem, ten jezuita, co chciał po prostu, wiecie, sztyletować tego Jose, to miał po prostu, miał takie zmarszczki, że można było kwadraty tu wykreślać po prostu. Miał zmarszczki pionowe i poziome po prostu na swojej twarzy. On był po prostu taki, wiecie, frajdowaty i zakręcony. No, przepraszam. Tak, musiałem poczuć się sobą. Czasami muszę się poczuć sobą i poopowiadać takie koszmarne rzeczy do internetu. Ale słuchajcie, wracając do tematu. Ja wiecie, że właśnie o tym mówi apostoł Paweł. Zewnętrzny mój człowiek niszczeje, ale wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Słuchajcie, ja nie mówię o tym, że to nie jest kwestia temperamentu, że my wszyscy teraz mamy być egzaltowani jak Marek w ostatnią niedzielę. Jose, zasztyletujemy go i po prostu i pójdziesz do pracy i ludzie już zwariował. Nie o tym mówię, nie mówię o temperamencie, nie mówię o powierzchowności, ale mówię o kondycji życia, która może być twoim udziałem, kiedy przestaniesz grabić swoje życie w jedną stronę i nie będziesz chciał wypuścić swojego życia i zacząć żyć tylko dla Jezusa i tylko dla Ewangelii. O tym mówię. Wiecie, jak czytam ten fragment, to mam wręcz wrażenie, że Jezus mówi w ten sposób, ale jest jedna eutanazja, którą dopuszczam. Jest jedna eutanazja, którą dopuszczam, bo życie ma wielką wartość, więc nie tykaj. Bóg jest Panem życia i śmierci. Ile każdemu Bóg postanowił życia, tyle ma żyć. Nie ma kombinować, jakby to skrócić, żeby się nie męczyć. Bóg takich rzeczy nie mówi. Ale tutaj, słuchaj, on mówi coś strasznego. On mówi, że kto chce zachować życie, utraci. A kto utraci życie, ten je zyska. Więc Jezus do nas krzyczy. Wypuść swoje życie ze swoich rąk. Możesz tylko dwie rzeczy. Dla dwóch rzeczy możesz to zrobić. Dla mnie i dla mojej Ewangelii. To jest para. Ona powtarza się wielokrotnie w Ewangelii. Zaraz wam to pokażę. Wypuść swoje życie dla Niego i dla Jego Ewangelii. I dalej tutaj pisze, wiecie, bo mówi, że dla mnie i dla Ewangelii, jak czytamy, to ten rozdział kończy się tym 38 wersetem i mówi, kto się bowiem wstydzi mnie i moich słów. To jest znowu ta sama para. Ja i moja Ewangelia, moje słowa. Słuchaj, gdybyśmy byli w stanie po prostu naszą wajchę życiową właśnie w ten sposób przełączyć, to my zaczynamy młodnieć w naszym życiu. Starzejemy się, ale w środku młodniejemy. Wszystko w nas kipi. Głosimy Ewangelię, ludzie się nawracają i doświadczają po prostu pokoju z Bogiem. Ale przez to, że trzymamy nasze życie i troszczymy się, tak jak spotykamy drugiego takiego, to tylko jesteśmy przygnębieni jego życiem, no bo sami jesteśmy przyciśnięci z naszym życiem. I co ja mu powiem? Wiecie, na tym... A, no nie mogę opowiadać, bo to w kamerze jest, dobra. Nie mogę wszystkiego opowiedzieć. Ale powiem wam, wielokrotnie po prostu stawałem przed ludźmi w potrzebie i się zastanawiałem, po co ten człowiek do mnie przyszedł. I sobie myślałem, czemu on nie mógł pójść gdzie indziej. Dlaczego? No bo to jest dla mnie przytłaczające. A dlaczego jest dla mnie przytłaczające? Bo ja ten sam ciężar niosę. Dlatego jest dla mnie przytłaczające. Nie zrzuciłem swoich ciężarów, jak mam wziąć czyjeś. Ktoś przychodzi do mnie i mówi, Marek, nie radzę sobie ze swoimi dziećmi. Ja oczywiście, tak, o, ciekawe, interesujące, powiedz, co tam możemy się modlić, a w środku Jezu, żebyś wiedział. Żebyś wiedział. Żebyś wiedział po prostu. A ja sobie akurat tutaj radzę. Akurat. Ale wiesz, kiedy wypuszczam moje dzieci z mojego serca, bo Jezus nie mówi, że kto utraci duszę swoją dla swoich dzieci, ten zyska życie. Więc Jezus mówi, strać swoje dzieci dla mnie i dla Ewangelii. Wypuść je. Wiecie, tak nawiasem mówiąc, to dzieci potrafią nam powiedzieć, może już słyszeliście to, że rodzice znajomych są lepsi niż my. No, słyszę kilka tak. No, nasze oczywiście, nasze nigdy tego nie powiedziały, nigdy, ani raz. Wiesz, ty myślisz, że ty po prostu musisz pomóc swoich dzieci, musisz je uratować, musisz poradzić z nimi. A ani twoje dzieci, ani Pan Jezus już tego nie chcą. Twoje dzieci marzą, żeby zacząć po swojemu. I Pan Jezus też marzy, żebyś już uwolnił swoje dzieci i zaczął robić to, co masz robić. I takie życie jest możliwe. W momencie, kiedy się nawracałem, kiedy narodziłem się na nowo, kiedy chodziłem do tego ziemświątkowego zboru w Słupsku, na ulicy Kopernika, tam po nabożeństwie zawsze, już to może opowiadałem, ale tam zawsze taka ławeczka była na słońcu od południowej strony. Jak ze zboru się wysypywali ludzie, to ta ławeczka należała do tych najstarszych. Oni podpierali tą ścianę na słońcu. Ja najbardziej z nimi lubiłem zagadywać po nabożeństwie. No i tam siedział taki jeden z taki siwy dziadek o lasce, tak dwie ręce, wiecie, jak w bałkańskim filmie, na lasce trzymał, siedział, uśmiechał się. I mówię, a ty chłopcze, skąd? Ciebie to nigdy nie widziałem. A ja mówię, a ja nie należę tego zboru. A do jakiego ty zboru należysz? Ja jestem katolikiem. Oj, dobrze. Jak to katolikiem, chłopcze? No to po prostu przyjmij prawdziwą religię, biblijną. Zostaw to, bo to ci nic dobrego nie zrobi. Ja mówię, ale ja już tak jestem poszukujący. Ja rano chodzę do kościoła na mszę, a wieczorem do was przychodzę na nabożeństwo. Gdzie rano chodzisz? Do którego kościoła? No tam, do katedry. Nie chodź tam, chłopcze. Tam jest ciemno i smutno. Tam nie ma radości. Tak mówił do mnie, nie? I po prostu, wiesz, ale i później już nie chciałem z nim rozmawiać, bo jak tak powiedział mi, to mi tak zanegował moją religijność, która trwała w sumie 3 lata, bo ja 3 lata tak chodziłem na 2 fronty, zanim się ochrzciłem i postanowiłem posłuchać dziadka, ale już więcej z nim nie gadałem na tej ławce, ale powiem wam, i tak, po każdym nabo go obserwowałem na tej ławce. On po prostu, ja nie wiedziałem, czy na tej ławce źródłem światła jest to słońce, co świeci na tą ławkę, czy on, który siedzi na tej ławce. Po prostu taki. I ja mówię, dziewczynko, chłopcze, a ty kto jest? Ty z naszego zboru, a ty, a ta, twoja matka. Po prostu happy na 300%. Wiecie, ja chcę być taki przez całe moje życie. Ja chcę zyskać życie. Ja chcę zyskać życie. Ja chcę, żeby wieczna młodość królowała w moim sercu tu i na wieki wieków. Amen. Tu. Ale warunek jest, że trzeba wypuścić dla Jezusa i dla Ewangelii życie z własnych szponów. Wtedy to jest możliwe i wtedy to może być uruchomione. Więc teraz, słuchajcie, przelećmy ten 5 rozdział, 8 rozdział Ewangelii Marka i zobaczmy, jak to wszystko jest tutaj powiedziane. Bo 8 rozdział jest fantastyczny i on właśnie mówi tutaj różne rzeczy. Od początku będziemy czytać i będziemy mówić. Pierwsza rzecz. W tych dniach, gdy znowu wielkie mnóstwo ludu, było wielkie mnóstwo ludu, a nie mieli co jeść, przywołał uczniów i rzekł do nich, żal mi tego ludu, bo już 3 dni są ze mną, a nie mają co jeść. A jeśli rozpuszczę ich głodnych do domów, ustaną w drodze. Przecież niektórzy z nich przybyli z daleka. I odpowiedzieli mu uczniowie jego, skądże ktoś potrafi ich nakarmić chlebem tutaj na pustyni? I zapytał ich Jezus, ile macie chlebów? Wiecie, to, co Bóg chce nam powiedzieć, kiedy chodzi o nasze życie w Ewangelii, to nie chce nam powiedzieć, czego my jeszcze nie mamy i czego my jeszcze od Jego potrzebujemy. On zadaje nam pytania. Wiesz, nie tak bardzo ważne jest to, jakie my pytania Bogu zadajemy. Ważniejsze jest to, jakie on nam pytania zadaje. W całym tym rozdziale możecie zwrócić uwagę, bo będziemy czytać cały ten rozdział. Zwróćcie uwagę na to, kiedy Jezus uczniów swoich pyta. On nigdy nie pyta ich o radę. On nigdy nie pyta ich, żeby mu powiedzieli, co zrobimy. On nigdy nie tworzy ze swoich apostołów komitetu, dokąd pójdziemy. Ale zadaje pytania, które są kluczowe. On mówi, nie mają jedzenia. A oni mówią, jak my to możemy zrobić? To jak my ich nakarmiemy? Jak my rozwiążemy problemy tego tłumu? A co Jezus odpowiada? Zadaje im pytanie. Pyta się, ile macie chlebów? Wiesz, dzisiaj, kiedy kołaczesz się ze swoim życiem i się zastanawiasz, co jeszcze by można zrobić, co by było lepiej, Jezus zadaje ci pytanie, a co masz? On cię nie pyta, czego nie masz. On cię pyta, co masz. Muszę sobie zapiąć, bo mi koszula wychodzi ze spodni, a to w kamerze jest i się cały stresuje i myśli mi uciekają, które mam gościć. Telewizja jest koszmarna. Co, kochanie? Świetne uwielbienie było. Naprawdę, dałaś radę. Prawda? Dobrze było, nie? Iza nie wierzy już, adrenalina jest zeszła. Kocham cię. Chcesz coś powiedzieć tutaj? Zostaw mnie i mów dalej, dobrze. Okej. Okay. Więc my po prostu, kiedy mamy nasze problemy życiowe, to my po prostu Jezusa pytamy, co my moglibyśmy, co trzeba by zrobić, a jak to się stanie, a jak to rozwiążemy, a skąd ten chleb na pustyni? A Jezus zadaje pytanie, a co ty masz? Dzisiaj tutaj jest i się ciebie pyta, a ty dziewczynko, ile masz lat? Dlaczego się Jezus o to pyta? Bo chce ci to zabrać. Wszystko, co masz, oprócz Jezusa i Ewangelii, Jezus chce ci zabrać. O, ktoś tam krzyknął, bierz Jezu. Ktoś załapał objawienie. Amen. Ile masz lat? Oddaj mi to. Co masz jeszcze w swoim życiu? Wszystko, co masz, oddaj. Weź mnie i moją Ewangelię. Oni się pytają, to co, jak ich nakarmić? No to jest problem. A Jezus? Ile macie chlebów? Ile wy macie chlebów? To jest ważne. Słuchajcie, my dość gimnastykujemy, tak? Z tym to też będzie dobre do kamery, bo nas słuchają ludzie z innych też kościołów. W ogóle wam się powiem, porobiło. Całe życie myślałem o tym, jak to zrobić, żeby ta pięcioraka służba przenikała wszystkie zbory bardziej jeszcze, żeby różnorodność była. Teraz słuchajcie, wy przychodzicie, mówicie mi, ile kazań fajnych w tygodniu z różnych miejsc w Polsce słuchaliście. Ja jestem słuchany w różnych miejscach. W ogóle świetne, różnorodność przychodzi. Ale wiecie, my w naszym życiu zborowym myślimy, kościelnym, zborowym, ewangelicznym, myślimy, no jakby się to zorganizować, jak te budynki zorganizować, jak to znaleźć, jak to wszystko, jak to za co ten wzmacniacz kupić i to wszystko, wiecie, jak to wszystko zrobić. Wiesz, a Pan Jezus przychodzi i się pyta, a co macie? A co macie? Dajcie to, co macie, będzie hulało. Jeżeli mogło hulać w 87 roku i wywracać świat do góry nogami i mogliśmy się nawracać, to tym bardziej teraz. Nie masz żadnej przeszkody. Po prostu mówię wam, nie masz żadnej przeszkody na drodze Królestwa Bożego. Nie ma żadnej przeszkody. Jezusowi jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, żeby Królestwo Boże kroczyło i poszerzało się. Jezus ma tylko jedno pytanie do nas. A co masz? Bo to jest inwestycja i przeszkoda równocześnie. Wczoraj Iza mi tak, jak tak się rozkręciłem i gadałem, to Iza do mnie w samochodzie, jak jechaliśmy na ślub Kasi, w samochodzie na światłach na Gocławiu mi zadała to pytanie i mówi, Marek, to sprzedajmy dom. I tak odważnie zapytała, bo chyba miała na myśli, że powiem, nie no, bez przesady. Ale wiecie, a ja powiedziałem, super, jestem gotowy. Jestem gotowy. Na co mi ten dom? Ja już go po 20 lat oglądam i sobie myślę, kurczę, rynny trzeba zrobić. Jeszcze 10 lat trzeba będzie go na nowo malować i tynkować z zewnątrz. Sąsiedzi obok postawili takie nówki. Ten nasz to już taka po prostu... Kiedyś o takich domkach mówiłem, że kiedyś był fajny, ale mu się kurza stopka zapadła. I tak sobie myślę, wiecie, ja wiem, że ja to zostawię. Moje dzieci mówią, my z żoną mówimy, ale fajny dom, zobaczcie, mamy dom, zbudowaliśmy. Nasi rodzice mieszkali na komunalnych mieszkaniach, a my dom zbudowaliśmy, jesteśmy takich domni. A moja córka patrzy, jedziemy, przejeżdżamy koło jakichś domów i mówi, tato, to jest dom. A nie nasz to nie jest dom. To jest dom, w takim domu będę mieszkać. Rozumiesz, wszystko stracimy. Wszystko stracimy, więc lepiej, żebyśmy już teraz wypuścili. Co masz, dziewczynko? Włosy masz? Na głowie masz włosy? Chłopczyku, co masz? No ja mam swoją pracę, mam tak ledwo i mam nadzieję, że korona pandemia mi nie odbierze i będę miał dalej tą pracę. Oddaj ją. Oddaj ją Bogu. Wszystko, co robisz. Każdą godzinę życia. Każde twoje przemieszczanie się, każde twoje zaangażowanie, kontakt z każdym człowiekiem, oddaj dla Jezusa i Ewangelii. On się pyta, co macie? Wydajcie im jeść. Dalej. On zaś rzekł. Oni zaś rzekli. Siedem. Siedem! Co to znaczy siedem w Biblii? Tyle, ile trzeba. To jest pełnia. Wystarczy. Nie siedem mamy, ale hit. Siedem. To coś musi znaczyć. Mamy wszystko, czego nam trzeba. Powiedzieli siedem. Polecił ludowi usiąść na ziemi. Żeby coś przyjąć, trzeba usiąść. Trzeba skończyć bieg. Trzeba usiąść. Do jedzenia się siada. Nie fast food, tylko slow food daje życie i karmi. Trzeba usiąść. Boże, ile oni jeszcze nie będą trzymać w tej kwarantannie. To ja mówię, bo ja mówię tak. Ja tak mówię cały czas. Dwa tygodnie ciągle mi nie odpuściło. A Jezus mówi, chcesz się nakarmić, to usiądź, przestań biec. Przestań biec. Ale Kościół, ale szkoła, ale życie, ale pieniądze, ale to, ale polityka, ale szczepionki, ale po prostu, ale wybory, ale tu kandydaci, ale terminy, ale co będzie, a wakacje. A Jezus co mówi? Kazał im usiąść. Usiąść. Kiedy ostatnio usiadłeś w swoim życiu? Kiedy ostatnio się rozsiadłeś w swoim życiu? Rozsiądź się na kilka dni. Słuchajcie, za tydzień mamy pięćdziesiątnicę. Jezus powinien im w niezastąpieniu. Jezus po swoim w niebo wstąpieniu, słuchajcie, on powiedział, nie oddalajcie się z Jerozolimy. Czy innymi słowy, co powiedział? Siadać. I przyjmować. Z nieba, ode mnie. Moc ducha i wszystko, co go będziecie potrzebować do końca życia, żeby biec. Siadać. Kazał więc im usiąść na ziemi. I wziąwszy te siedem chlebów, podziękowawszy, łamał, dawał uczniom swoim, by kładli przed nimi. Oni szli, słuchajcie, łamali ten chleb i kładli. I szli dalej i kładli. Nie patrzyli, czy tam jedzą, czy nie jedzą, po prostu. I wiesz, i ile nie odłamali, tyle mieli samo do odłamania. To jest po prostu, musiało być mega. Chciałbym to po prostu kiedyś w własnych rękach zobaczyć. Słyszałem takie świadectwa tam u Heidi Baker czy gdzieś indziej, że po prostu łyżką w garze i tam ciągle na tej łyżce było. Ciągle było na tej łyżce i ciągle było na tej łyżce. Mieli też kilka rybek. Pobłogosławił je, kazał te kłaść przed nimi. I jedli i nasycili się i zebrali siedem koszów resztek. Słuchajcie, w ludzkiej ekonomii to jest tak, że jak jest bieda, to trzeba do ostatniego okruszka wylizać. Trzeba do ostatniego okruszka wylizać po prostu z talerza, jak jest bieda. A w Bożej ekonomii, po zjedzeniu, mamy siedem koszów resztek. Więcej resztek, niż na początku było chleba. Taka jest Boża ekonomia. Jezus przychodzi i pyta, co macie? A co on mówi? Oni mówią, siedem chlebów. No to dawajcie, dają i mają siedem koszów okruszków. Wiecie, ja wiem, że wam się nawet tego słuchać nie chce, bo ta przypowieść o tym rozmnożeniu chleba, to żeście ją 1000 razy słyszeli, 1500. Ale słuchajcie, to jest to, co Bóg chce zrobić w naszym życiu. On chce, żeby ten werset, a twoja młodość odnawia się u ciebie jak u orła, żeby ona miała miejsce. Żebyś powiedział, mam 57 lat, mam 43 lata, mam 28, mam 35, żebyś powiedział, oddaję ci, Panie, ten jeden mój bochenek, czy te 7 bochenków, a Bóg ci pomnoży i lata życia, i młodość, i energię, i frajdę, i zabawę, i przygodę. Halleluja. To jest właśnie te kosze są. To jest to. Wiecie, czytamy to przypowieść, ona nam się po prostu mieli przed oczami. Ale słuchajcie, to nie jest jakiś po prostu mit. To jest Jezus, którego my wierzymy, do którego się modlimy, do którego idziemy. On tutaj w tej bajce jest głównym bohaterem. My nie czytamy Andersena tutaj po prostu, jakiś braci Grimm. Po prostu to jest prawda, to się fizycznie tam tak wydarzyło. Więc jeżeli taka rzecz się wydarzyła i ona jest, to jest aksjomat, to jest pewnik naszej wiary. Wierzymy w Pismo Święte, wierzymy to, co jest napisane. Wierzymy, że to miało miejsce w życiu Jezusa. To dlaczego mamy problemy z nami, jak tam było po prostu parę tysięcy tych ludzi i zostali wszyscy nakarmieni? To co, ja nie będę nakarmiony? Ja nie będę nakarmiony? Ja nie będę nakarmiony? Ja jeden nie będę nakarmiony? Potrzeby moich najbliższych nie będą zaspokojone, jak Jezus parę tysięcy ludzi nakarmił? W ogóle na drodze Królestwa nie ma żadnych przeszkód, żadnych przeszkód. Żadnych przeszkód, ale na drodze Królestwa. A droga Królestwa to jest zostawienie wszystkich spraw dla Jezusa i dla Jego Ewangelii. Wtedy wszystko wskakuje we właściwe tory. Patrzycie na mnie, jakbyście mieli jakieś ciekawe pytania, ale nie wiem, czy to prawda, czy nie. Okej, teraz słuchajcie, idziemy dalej. I rozpuścił ich. Kiedy ich nakarmił, to ich rozpuścił. Te 4000 ludzi rozpuścił. I teraz 10 werset. Zaraz też wsiadł do łodzi z uczniami swoimi i przybył w okolice Dalmanuty. I wyszli faryzeusze. To jest w ogóle ciekawe tłumaczenie. Nie wiem, dlaczego jest napisane wyszli. Tak jakby z jakichś nor powychodzili, nie wiem. Albo może z domów tylko powychodzili, nie wiem. W każdym razie zeszli się. I wyszli faryzeusze i zaczęli z nim rozprawiać, wystawiając go na próbę. Żądali znaku z nieba. Wiecie, nasze naturalne, bo wiecie, zostawmy tych faryzeuszów, nie męczmy ich, męczmy siebie. Oni przyszli do niego i po prostu rozmawiali, gadali takie rzeczy, jak ja słyszę w zborze przez całe moje życie. Skoro jest tak pięknie, jak mówisz, te kazania, to gdzie są ci ludzie, którzy się nawracają? Kiedy ostatnio w naszym kościele widziałem, jak chromy wstał z krzesła? Ja to za 30 lat to słyszę. A skoro jest tak, że to przebudzenie już przychodzi i zaraz pochłonie naród, to dlaczego nas ciągle jest 50 osób? Ja to słyszę cały czas. I już jestem winny, że tego nie sprawiłem. Bo powinienem sprawić to, co głoszę, no. Nie? Jak się zapisało do Mam Talent, to trzeba show dokończyć. A nie tylko wsadzić kobietę do skrzyni, ale ostatecznie skrzyni nie przeciąć. Trzeba ją przeciąć i rozsunąć i powiedzieć ta-dam! Ja się zapisałem do tego Bab Talent, który się nazywa Królestwo Boże, więc ludzie cisną. Ale wiecie, Jezus jest ciekawy, bo do Niego przychodzą i Go cisną o ten znak, a On ma ich w nosie. On ma ich w głębokim poważaniu. On po prostu ma totalnego luza na nich. Rozumiesz, ja już sobie tam wyobrażam. Kupują mi bilet lotniczy, jestem w Galilei, gdzieś ląduję, jestem Mesjasz, tandam, wszyscy o tym wiedzą, gadają i przychodzą do mnie i mówią, tak, naprawdę? To pokaż coś. I wiecie, jak ja się tak przenoszę w mojej wyobraźni w takie miejsce, to pierwsze uczucie, jakie mam, to poczucie winy. Pierwsze, które mi przychodzi od razu do głowy. Głoszę uzdrowienie i mam poczucie winy. Jak w moim pierwszym kościele, Jezus jest Panem, który prowadziłem. Krzyczeliśmy zdrowie i pieniądze, a potem nabożeństwo się kończyło. Jak porządkowi posprzątali salę, to musieli pchnąć mojego malucha, żeby odpalił, żeby mógł po nabożeństwie wrócić do domu. Zdrowie i pieniądze! I służba porządkowa pcha malucha. Wiesz, Jezus ma na to... odpowiedzi po prostu ma swoje. Tak? Bo co on im odpowiada? On westchnął. On nie westchnął nad sobą. O Boże, fajnie by było teraz tak wyciągnąć tego królika z kapelusza i powiedzieć, że jednak rzeczy tak się mają, jak mają. Nie. On po prostu zatrzymuje, wzdycha i mówi, czemu ten ród żąda znaku? Czemu oni tego żądają? Nie będzie im dany żaden znak. Żaden znak, żadna podpucha nie będzie zaspokojona. Opuścił ich, wsiadł do łodzi i przeprawił się na drugą stronę. Po prostu koniec, nie będzie. Wiecie, gdyby oni przyszli do niego i zapytali go: mistrzu, co mamy robić, żeby odziedziczyć życie wieczne? Albo zadaliby jakiekolwiek inne pytanie, które by dotyczyło, co oni mają ze sobą zrobić, żeby im Mesjasz się objawił. To on by im udzielił odpowiedzi, bo on odpowiadał na takie pytania. Nikodemowi, który przyszedł w nocy, odpowiedział. Więc bardzo ważne jest to, co my mówimy do Jezusa. Z jakimi myślami przychodzimy. Moja żona z uporem w ostatnich latach ciągle mi to mówi. Ja mówię: jak będzie, jak to zrobimy. Ona zawsze mówi, znaczy nie zawsze, no jak ma dobrą kondycję duchową, to tak mówi. To mówi: a co ci Jezus o tym powiedział? Kiedyś tylko Rycharski mnie tak gnębił, Jurek. Teraz już żona. A rozmawiałeś o tym z Jezusem. A co Jezus o tym mówi? A jak wiesz, a jak idę do Jezusa i mu mówię, to Jezus czasami mi mówi: naprawdę chcesz o tym ze mną rozmawiać? Nie ma ważniejszych rzeczy? No tak, masz rację, ty wszystko wiesz. Już siedzę po prostu, jestem jak na radarze, jak na po prostu rentgenie po prostu. No jest parę rzeczy faktycznie istotniejszych. I przychodzi ulga. Jezus nic im nie odpowiedział. Ale słuchajcie, to go zabolało, że oni w ten sposób przyszli, bo później jest powiedziane, że kiedy siedział w łodzi, a opuściwszy ich, wsiedli do łodzi i przeprawili się na drugą stronę. A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów. Mieli z sobą w łodzi tylko jeden bochenek. To ciągle w ogóle jakaś ekipa zapominająca chlebu było. I nakazał im, mówiąc, wiecie, oni byli bezpośrednio po tej rozmowie z tymi faryzeuszami: wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. To jest bardzo... A oni rozprawiali między sobą o tym, że chleba nie mają. Zauważył to Jezus i rzekł: o czym rozmawiacie? O tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, czy serce wasze jest nieczułe? Macie oczy, nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie i nie pamiętacie? Gdy łamałem 5 chlebów dla 5000, ile koszów zebraliście? I tak dalej, i dla 4000, i tak dalej. Wiesz, to, dlaczego jest ta zbitka? My to może tak nie rozumiemy, bo my myślimy kwas, to myślimy kwas cytrynowy, kwas siarkowy, inna jakiś kwas, który wypala. Ale wiecie, tak naprawdę to nie jest słowo kwas użyte, tylko zakwas. I w tamtych czasach, jeżeli był jakiś kwas, to on był chlebowy, a cała chemia nowożytna jeszcze nie istniała. Więc po prostu, wiesz, on by mógł powiedzieć drożdże. Tak, to coś w tym stylu było. Więc jak on powiedział drożdże, to oni od razu, wiesz, zabawa w skojarzenia. Drożdże, chleb, kanapka, masło. Więc jak Jezus powiedział ich: strzeżcie się drożdże, to oni mówili: o, chleba nie mamy, tak? I na tym polegał ten dialog i to zaskoczenie. Ale teraz zobaczcie, co on mówi. On nie mówi do nich po tym spotkaniu z faryzeuszami: strzeżcie się faryzeuszów i Heroda. Są źli ludzie na tym świecie, którzy źle chcą dla naszego życia i dla naszej ojczyzny i dla Bożych spraw. Nie. Jezus mówi: są źli ludzie, są faryzeusze i Herod, ale wy strzeżcie się kwasu, drożdży, które napędzają faryzeuszów i które napędzają Heroda. Wiecie, i to jest też w tym oddawaniu serca Jezusowi, bo ja w tym czasie to widzę. Jest tak łatwo odpalić portal informacyjny i być z emocjonalnym pod sufit przez godziny. Po prostu włączasz i od razu ci się wszystko gotuje. I co robisz? W ten sposób tracisz swoje życie. Bo kwas zaczyna trawić twoje życie i zamiast twoje życie być życiem dla Jezusa i dla Jego Ewangelii, jest napędzane w inną stronę. Kwas faryzeuszów to jest kwas religii. A jak powinno wyglądać życie z Bogiem? A jak powinno wyglądać życie zboru? A jak powinno wyglądać życie modlitwy? A czy jesteśmy biblijni? A czy my wszystko w naszym kościele robimy prawidłowo? A czy nasz pastor jest właściwy? A czy jestem właściwy? A w ogóle to w tym kraju mamy za mało biblijnego chrześcijaństwa. Wiecie, i to może po prostu nas kręcić. My jesteśmy oczytani Biblii. Kto by przed nami nie stanął i cokolwiek nie powiedział, to my mamy dla nich wersety od razu. Ja mam dla każdego. Po prostu dla największych zboczeńców i dla po prostu patałachów i leniów, po prostu dla wszystkich. Dla gejów mam list do Rzymian, dla leni mam werset z przypowieści o drzwiach na zawiasach, co się leń na łóżku obraca jak drzwi na zawiasach. Ja po prostu mam tu wersety dla każdego. A Jezus co mówi? Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, kwasu religii, bo on powoduje, że wasze życie jest napędzane nie w tą stronę, co trzeba. Ono się kręci, jest tam kwas, jest tam paliwo, jest tam napęd, tylko on jest bez życia. On trawi wasze życie i życie dookoła, nic nie daje. A druga rzecz, to on właśnie tutaj rozróżnia, bo mówi kwas Heroda. Wiecie, co Jezus powiedział, że jak ma być między wami? Powiedział, między wami nie będzie tak jak wśród władców tego świata. Oni was wyzyskują, wykorzystują, prześladują was. Niegodziwie rządzą, chciwie i samolubie rządzą. Między wami tak nie będzie. Kwas Heroda to jest kwas władzy. Wiecie, dlaczego my tak się interesujemy bardzo polityką i władzą? Ponieważ nie chcemy jej podlegać i sami chcemy też ją sprawować. Nie rozumiemy, że my jesteśmy pod władzą króla i władcy tego świata nic do nas nie mają i nawet nas tknąć nie mogą. Nie żyjemy w tej rzeczywistości. Nie żyjemy w tej rzeczywistości. Żyjemy w rzeczywistości lęku o swoje życie, dlatego kwas Heroda nam smakuje. Kwas interesowania się polityką ponad miarę. Tydzień temu napisałem to na fejsie. Czy uczeń Pana Jezusa powinien aż tak bardzo wpuszczać do swojego serca temat polityki? I tam były różne odpowiedzi. Marcin mnie skorygował i od razu napisał, co to znaczy aż tak bardzo? No bo faktycznie płynna rzecz. Ale wiecie, mi nie chodzi o to, że my nie mamy być świadomi rzeczy, że nie mamy być uczestnikami życia publicznego, że nie mamy zabierać swojego zdania i wypowiadać swoich opinii. Ale aż tak bardzo i serce, to ja mówię o kwasie. Że po prostu masz grzesznika przed sobą i tobie pierwsze przychodzi do głowy to, czyj to elektorat, zamiast, czy on w piekle nie skończy, to znaczy, że kwas faryzeusza wziął nad tobą władzę ponad kwas Ducha Świętego. Wiecie, taki był gościu, mąż Boży, Smith Wigglesworth, jeden z pionierów przebudzenia zielonoświątkowego w Anglii. On w czasie II wojny światowej publicznie ogłosił i już do końca życia umarł w 1947 roku. Był po prostu, miał zakaz głoszenia kazań w Wielkiej Brytanii. Bo w czasie II wojny światowej, kiedy ona trwała chyba w 1943 albo 1942 roku, publicznie powiedział, że jego to wszystko za bardzo nie interesuje. W ogóle taka anegdota jest, bo nasz nauczyciel ze szkoły biblijnej, Lester Samrol, który jeszcze za życia jako nastolatek chodził do niego do domu, mówi, że któregoś dnia przyszedł, stanął przed drzwiami, miał parasolkę, tak po brytyjsku, z drugiej strony miał gazetę. I Smith Wigglesworth mu otworzył drzwi w swoim domu i mówi, ty możesz wejść, ta gazeta nie. Kazał mu gazetę zostawić. No tak, miał swoje hobby, takie konsekwentne. I wiecie, i w czasie II wojny światowej, bo ta historia to była przed II wojną światową jeszcze z Lesterem Samrolem, ale w czasie II wojny światowej publicznie ogłosił i powiedział to, i to wybrzmiało. Powiedział tak, Churchill i Hitler idą do tego samego piekła. Teraz spróbujcie sobie wyobrazić atmosferę. Jest środek II wojny światowej. Churchill jest przywódcą kraju, który walczy o całą Europę, można powiedzieć, żeby zdusić to obrzydliwe zło. Wiecie, może przesadził, okej, okay. Może mógł zachować to dla siebie, to prywatne zdanie, może nie musiał tego trąbić, ale wiecie, ale w jakim kontraście to jest dla wielu wierzących, którzy w tamtych czasach, szczególnie w Niemczech, uważali przywódcę politycznego za tego, który im uratuje naród. I zupełnie im się pokręciło. Byliśmy w Herrnhut z moją żoną. To jest to przebudzeniowe miasto zbudowanego przez hrabię Sinzendorfa 300 lat temu, czy trochę nawet może więcej, z przebudzenia. Oni kiedy zakładali fundament, to na fundamencie wypisali, wyryli napis, że dopóki w Herrnhut będzie rządziła łaska Boża, dopóki to miasto będzie istniało. I wiecie, jak zaczął się ruch narzistowski, to ten zbór i cała ta miejscowość poparła nazizm. Skończyła się II wojna światowa, miejscowość była spalona. Mimo że była wyzwolona, nie zniszczona, to Rosjanie ten zbór podpalili już po wyzwoleniu i puścili z dymem. I byłem świadkiem modlitw prowadzonych już w latach teraz 2000-tych, wierzących ludzi, którzy tam odbudowywali zbór, którzy pierwsze co zrobili, to wrócili do tego tematu. I modlili się i pokutowali. Wiesz, i dla nas to jest po prostu bardzo ważne. Czy ja nie będę głosował? Ja będę głosował. Czy ty nie masz głosować? Masz głosować. Ale Biblia mówi, nasza ojczyzna jest w niebie. A my jesteśmy bardzo rozpolitykowani, nas to bardzo żre, bardzo kręci i mamy za tym stoją cnoty i wartości, które są dobre. Ale priorytety, co wypuścisz? Co wypuścisz? Słyszałem o księżach, spowiednikach w czasie Powstania Warszawskiego, którzy byli namawiani do tego, żeby wziąć karabin. Oni powiedzieli, nie, my będziemy was spowiadać, my będziemy was opatrywać wasze rany, ale nie chwycimy za karabiny. Okej? Okay? A i też oczywiście dodam, żeby tak wszystko było jasne, bo wiem, że już tu te znaki zapytania, naprawdę za dużo ich macie w oczach w tej chwili, więc tylko powiem, że ja nie jestem pacyfistą, nie jestem z tych chrześcijan, którzy uważają, że nie mam wyrobionego zdania. Ale powiem wam, że wyrobione zdanie mam o kwasie Heroda. O wewnętrznym napędzie, który nigdy się nie kończy. To mam wyrobione zdanie. Dlatego czasami coś powiem, czasami wyrażę opinię, ale po prostu nie pozwolę, żeby to zdominowało moje życie, bo wtedy zapominam głosić Ewangelię. Bo oni wszyscy potrzebują Ewangelii. W każdej partii, nawet jeżeli ta partia miałaby w 3 razy powiedziane, że jest chrześcijańska w swojej nazwie, na początku, w środku i na koniec, to ci ludzie, którzy ją tworzą, muszą pojednać się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, bo inaczej pójdą do piekła. Nie mówiąc już o innych partiach, tych, którzy takiego słowa tam nie mają. Dobrze, okej, okay. Zbliżmy się do końca trochę, bo już widzę, że już wytrzymałość naszych dzieci też się kończy. Dobrze, to zostawię. Najpiękniejsze uzdrowienie w Biblii od 22 wersetu, kiedy Jezus okazuje się mało skutecznym uzdrowicielem i musi 2 razy modlić się tą samą chorobę, a po pierwszej modlitwie człowiek tylko troszeczkę widzi. Uwielbiam. Najlepsze uzdrowienie Jezusa, bo najbliższe moim modlitwom. I bardzo mnie to zachęca, że nawet Jezus musiał 2 raz poprawić, bo po pierwszym razie mu nie wyszło. To jest bardzo zachęcające. To znaczy, że ja mogę odważnie modlić się o chorych. Dobrze, to było 22, nie będę czytał. Ale teraz słuchajcie, teraz o 27. To już jest koniec. I wszedł Jezus z uczniami do wioski koło Cezarei Filipowej. To samo macie opisane w Ewangelii Mateusza. I pytał w drodze uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie mnie uważają. Znowu po raz kolejny Jezus zadaje pytanie. Za kogo ty mnie uważasz? Za kogo ty mnie uważasz? Jezus, pytanie, które zadaje Jezus, jest o niebo ważniejsze niż to, które ty chcesz Jezusowi zadać. My czasami mówimy i głosimy w Kościele. Jezus jest odpowiedzią na każde pytanie. No, bo jest odpowiedzią na każdy dylemat i każde zmaganie, tak? Więc jest odpowiedzią. Ale ważniejsze są nie nasze pytania, tylko Jego pytania. To, które On nam zadaje. One są o niebo ważniejsze. Wtedy Piotr rzekł, ty jesteś Chrystus. W Ewangelii Mateusza czytamy, że wtedy mu Jezus odpowiedział, a na tej skale, na tym objawieniu ja zbuduję mój Kościół. I tutaj Jezus powiedział, kiedy powiedział, ty jesteś Chrystus, on do niego powiedział, nakazał im surowo, aby o nim nie mówili. Natomiast wiecie, ten sam Piotr, który tutaj usłyszał po tym, kiedy powiedział, że ty jesteś Chrystus, żeby nikomu nie mówił, ten sam Piotr, kiedy mówi kazanie w dzień Pięćdziesiątnicy, a to już jest za tydzień, święto Szawłot, kiedy zaczyna głosić, kiedy tu miał objawienie, że ty jesteś Mesjaszem, Chrystusem, to znaczy Mesjaszem, to znaczy namaszczonym, w dzisiejszym języku Zbawicielem, albo jeszcze lepiej Ratownikiem. Ty jesteś Ratownikiem. On tutaj, kiedy ma zakaz, żeby o tym mówić jeszcze, bo jeszcze musiał się plan wypełnić cały wobec jego śmierci, śmierci Jezusa, jego zmartwychwstania, więc to jeszcze było do czasu, to pierwszym kazaniu w Dziejach Apostolskich Piotr staje i mówi tak. 36, Dzieje Apostolskie 2:36. Niech tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Piotr w pierwszym kazaniu wygłasza to, co jest najważniejsze. To, co usłyszał wtedy i co stało się fundamentem Kościoła. Pierwsze słowa, które padają na starcie Kościoła w dniu Pięćdziesiątnicy, to on mówi, a to niech wie cały ten lud, że Panem i jedynym ratownikiem uczynił Bóg Jezusa, którego ukrzyżowaliście. I to jest najważniejsze poselstwo w dzień Pięćdziesiątnicy. Nie wszystkie inne, ale to właśnie. To wiedzcie, że Panem i Zbawicielem, ratownikiem uczynił Bóg Jezusa Chrystusa. I to jest pytanie do ciebie. Czy Jezus jest twoim Panem? Wypuściłeś swoje życie i pozwalasz Jemu kierować swoim życiem? I czy jest twoim ratownikiem? Tylko w Nim składasz całą nadzieję swojego ratunku. W każdej dziedzinie swojego życia. To jest to pytanie, które Bóg tobie zadaje. I na ile pada odpowiedź z twojej strony, że tak, na tyle jesteś uczestnikiem Królestwa Bożego. I na tyle Boże życie może się w tobie pomnażać. Ale w wielu dziedzinach możesz mówić, Panie, a jak to załatwimy? On ci mówi, jak ja jestem Panem i ratownikiem, to załatwimy. Ale jeżeli tą dziedzinę chcesz zachować dla siebie, sam ją ocalić, sam chcesz być ratownikiem i sam chcesz być Panem w tej dziedzinie i sam chcesz pokierować, to nie ma dla ciebie życia. Utracisz je. Wypuścisz je z rąk. W tym tygodniu rozmawiałem z mechanikiem samochodowym, który lubi głosić Ewangelię. Jechał ze swoim, odbierał auto od klienta, jechał z nim w aucie i zaczął mu głosić Ewangelię. Mówi do niego, czytał pan kiedyś Biblię? I mówi, panie, jaka Biblia? W Biblii jest napisane, że ziemia jest płaska. A ten mechanik do niego tak odwrócił się i mówi, wie pan co? No dobra, a gdyby pan dzisiaj umarł, to co panu po tej płaskiej ziemi? Musiało być namaszczenie w tym samochodzie, bo człowiek powiedział, ma pan rację. I przeszli do Ewangelii. Rozumiesz? To jest życie Ewangelią. Stawienie sprawy na ostrzu noża. Dlaczego my nie chcemy ludziom w głoszeniu Ewangelii postawić sprawy na ostrzu noża? Wiecie dlaczego? Bo własny nie stawiamy jej na ostrzu noża. Dlaczego my mamy mówić ludziom, zaufaj całkowicie do końca Chrystusowi, bo tylko On może cię uratować. Nie mamy mocy. Moc nie zawiera się w tych słowach, ponieważ my sami tego nie zrobiliśmy. Jezus mówi, że budowla, która jest zbudowana na skalę, której nie zmiecie żadna burza, to jest słowo, które jest zastosowane we mnie najpierw. Ono powoduje usłyszane i zastosowane słowo. Kiedy ja robię radykalny krok i mówię, teraz zrobię taką szopkę trochę, i mówię, nie potrzebuję już tego kościoła. Nie potrzebuję mojej dzieci, nie potrzebuję mojej żony, nie potrzebuję mojej rodziny, nie potrzebuję pieniędzy, nie potrzebuję pracy, bo całym moim życiem jest Jezus Chrystus. Rozumiecie, co teraz wyprawiam? To nagle moje życie otrzymuje wszystkie odpowiedzi, które są mi potrzebne. I życie wraca do mnie. Ja oddycham. Wszystko jest na właściwym miejscu. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem mojego życia. I co by się nie działo, moje życie jest pewne w Nim. I każdego dnia jestem młodszy. I każdego dnia jest większa obfitość w moim życiu. Jego. Amen. Zajrzyj do swojego serca. Przeczytaj sobie na spokojnie Marka 8. Jeżeli nie uwierzyłeś w Jezusa, to uwierz w Niego. Bo jeżeli uważasz się za chrześcijanina żyjąc w tym kraju, a Jezus nie jest jedynym Panem, czyli tym, który kieruje życiem, i jedynym ratunkiem, czyli Zbawicielem, Chrystusem, to ciągle nawet kostek nie zamoczyłeś w Bożym życiu. A jeżeli już wierzysz od jakiegoś czasu w Jezusa, to dzisiaj jest dobra nadzieja. Możesz uwierzyć bardziej. I to otworzy dla ciebie po prostu perspektywę. Iza mi mówi, Marek, jak ty byś na tego koronawirusa umarł, to ja od razu się przenoszę do Afryki, żeby głosić Ewangelię do końca życia. A wiecie, co ja jej opowiadam? Lepiej zrób to już teraz. Po co mnie trzymać? Słuchajcie, tak naprawdę jest. O Boże, żeby tylko moi najbliżsi ocaleli, o Boże, żeby tylko moi najbliżsi ocaleli. Jezus mówi, kto chce zachować swoje życie, utraci je. Ty możesz robić ruch wyprzedzający w każdej dziedzinie. Oddaję męża, oddaję żonę. Oddaj żonę Bogu. Oddaj. Na ołtarzu dzieci oddaj. Zobaczysz, ile życia przyjdzie. Nagle staniesz się kwitnącym rodzicem dla nich. Amen. Wstańmy wszyscy razem.